Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Oto Słowo Boże.
Zaczynamy czytać list do Filipian i prośba do wszystkich odbiorców, nie tylko na tej Eucharystii, ale tam, gdzie będę otwierać mój komentarz na internecie. Chodzi nie tylko o poznanie, o przeczytanie listu do Filipian. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby się zaprzyjaźnić z tym listem. Zaprzyjaźnić. Żeby się z kolejnym listem świętego Pawła Apostoła zaprzyjaźnić. Zresztą pierwszy list do gminy na terenie Europy. To przeczytajcie sobie z Biblii Tysiąclecia wstęp. Przeczytajcie tam informacje, jak się rodziła gmina Filipi, a będzie pełna katecheza na ten temat. Dziś jest tylko uroczysta zapowiedź, że świętemu Pawłowi chodzi o coś niesłychanie ważnego i wielkiego. A czytając, pomyślcie, jeśli za pierwszym razem Duch Boży wam nie ukaże, to czytajcie drugi raz. Jeśli za drugim razem, to za trzecim na pewno.
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta moje siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, którego zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwzajemnić. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Jezus mówi do przywódcy faryzeuszów, jego przyjaciół, których zaprosił na wizytę u siebie, tylko dlatego, że zaprosi Jezusa Chrystusa. Dobrych intencji nie miał. Ale Jezus to wykorzystuje, żeby powiedzieć o sobie, że jeżeli Jezus jako Mesjasz przyszedł na ten świat, Jezus nie mówi o sobie tu podczas tego przyjęcia, że jest Mesjaszem, tylko mówi, że uważajcie, z czasem dowiecie się, że ja przychodząc na ten świat w Betlejem narodziłem się w stajni po to, żeby móc zaprosić tych, którymi wy gardzicie, których wy jedynie wykorzystujecie, pasterzy, którzy w waszych oczach nic nie znaczą, a w sercu Boga bardzo dużo znaczą, w sercu Mesjasza. Jezus mówi o sobie. Jezus mówi, o czym powinniśmy mówić w noc Bożego Narodzenia, gdy przyjadą na pasterkę ci, którzy dwa razy do roku przyjeżdżają do kościoła bardzo bogatymi samochodami, już trochę podtrunkowani. Wiadomo, że jak się chodzi, zbiera tacę pod chórem, to już sam oddech wystarczy, żeby na miękkich nogach wracać do zakrystii. Wszelako przyszli zamanifestować swoją wiarę. Powinno się to odczytać i powiedzieć, jest odpowiedź, dlaczego urodził się wśród ostatnich w stajni, żeby wiedzieć, że on przyszedł do ostatnich i ostatni go najpiękniej, najbardziej po królewsku przyjmą. Jest to końcówka Ewangelii Łukasza, a początki, no właśnie, zaproszenie. Wszystko było tak zaaranżowane, tak wszyscy odmawiali przyjęcia Maryi i Józefa, mimo że błagał, że żebrał, że przedstawiał ciężką sytuację, w której on odpowiedzialny za Maryję się znalazł. A tymczasem Bóg swoje realizował. Jest tu ponadczasowa katecheza o tym, że w Kościele możemy się dobrze urządzić. W chrześcijaństwie my możemy się osobiście dobrze urządzić. Jako hierarchia, jako biskupi, jako kapłani w pięknych plebaniach, w dobrych samochodach, nie byle jakich. Możemy się urządzić. I tak później to Apokalipsa to wytknie, że urządziliście się nadal dobrze. Dlatego też były rewolucje, które odrzucały Kościół. Za mało wpatrywaliście się w tajemnicę momentu moich narodzin, w katechezę moich narodzin. To jest nie fakt historyczny, tylko to jest katecheza jednocześnie. Dla kogo ja w moim Kościele we wszystkich pokolenia chciałem najpierw przyjść. I gdyby ludzie, którzy mnie reprezentują tutaj, mój Kościół, rzeczywiście byli dla tych ostatnich, to ci ostatni byliby tak pięknymi znakami, żeby nie było kłopotów, żeby nawet ci bogaci życzliwym okiem popatrzyli na tych, którzy reprezentują Kościół. Miałem nieszczęście święty lipca, kiedy powiedziano mi, może na pasterce byś powiedział. Uczciwie stawiałem problem i doszedłem do tych wniosków i na moment przystanąłem, jak tu powiedzieć, żeby tacy się nie zmniejszyła. Nie da się. Nie da się uczciwie interpretować tego momentu podczas pasterek. Nie da się. Proszę mi pokazać takich, którzy to uczciwie interpretują. A jak nie ma uczciwej interpretacji? Wniosek, istnieje niebezpieczeństwo, jak już zacząłem mówić, że i jako chrześcijanie, biznesmeni, powiedzmy, możemy się bardzo dobrze urządzić. Bo i tu nam się dobrze powodzi i jeszcze niebo mamy. Można chrześcijaństwo przeżywać jako urządzenie się, a nie służba tak heroiczna, jaką Jezus rozpoczął w Maryi i Józefie w stajni. Służba ostatnia. I tematem Ewangelii Łukasza to będzie przynieść światło prawdy o Bogu. Łukasz to jest lux lucis, światło, światło miłości do ostatnich. Tutaj nigdy Kościół nie zgrzeszył przesadą. Ale my na moim maleńkim pod duchu też możemy się urządzić. A co mnie ten biedak obchodzi? Niech by to życie swoje inaczej poprowadził. Dlatego też Jezus w Ewangelii Mateusza powie: byłem nagi, byłem w więzieniu, byłem, aby nic. Nie jest łatwe chrześcijaństwo. I nie szykujmy się na to, że aniołowie będą nas witać na progu tamtego życia z różami w ręku. To jest ten fragment dziś czytany, to jest już jak gdyby kropka na tym, o czym wcześniej była mowa. Ja pozwolę sobie przeczytać, bośmy to pominęli ze względu na uroczystości wszystkich świętych, święto zmarłych. Tak nauczając, szedł Jezus przez miasta i wsie, odbywał swoją podróż do Jerozolimy. To się powtarza, ten motyw, że Jezus uporem zmierza do Jerozolimy, ponieważ w Jerozolimie spotka najuboższych w duchu, arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy. Ale oni nie wiedzieli o tym. Zmierza do Jerozolimy, bo tam w Jerozolimie zostały złożone obietnice przez proroków. Co jest wart kult świątyni jerozolimskiej? Jeżeli ten, dla którego ta świątynia została zbudowana, jeżeli ten, którego tutaj ludzie chcą czcić, będzie odrzucony. Co jest wart kult świątyni? Co jest wart kult świątyni? Jest takie niebezpieczeństwo. Mnie tutaj kiedyś przyjechał do świętej Lidki Mongol i poszedł rano, wieczorem przyjechał w sobotę, widział, jak tutaj ludzie wychodzą z Eucharystii. Poszedł rano. Ja mówię: no gdzie pan był? No, byłem w kościele. Bo, proszę księdza, nie w każdym kościele jest Pan Bóg. Ja wyczułem, czy gdzieś jest w kościele Pan Bóg, czy go nie ma. Z zakłopotaniem milczałem. Nie wszędzie, nie w każdym kościele jest Pan Bóg. Oczywiście. Dyplomatycznie nie zapytałem, a jak tu u nas rzecz się ma? Nie chciałem otrzymać jakiejś przykrej odpowiedzi. On, Mongol, szedł do Jerozolimy, bo tam spotka szczyt ubóstwa, egoizm, że z wiary Abrahama, który miał być błogosławieństwem dla wszystkich ludów ziemi, Izrael uczynił to, o czym powie święty Paweł w liście do Filipian, o czym też tutaj słyszymy zaraz w tekście. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Żyd pytał, czy tylko my, Żydzi, będziemy zbawieni? Nie zdawał sobie sprawy, że największe kłopoty będą mieli Żydzi. Jezus rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Ciasne drzwi to jest krzyż, a krzyż to jest dekalog. Jezus jest żywym dekalogiem, Bogiem, który stał się człowiekiem i realizuje dekalog, tajemnicę Baranka Bożego. Miłość krzyża to są ciasne drzwi. Tam Bóg jest bardzo ogołocony z wszystkiego, z dobrego imienia, życia wszystkiego. Usiłujcie wejść przez tę miłość krzyża, miłość Baranka Bożego. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, odpuść nam. Lecz On wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze, powiadam wam: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych, przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa, i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. I dalej czytamy, że Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Oni milczeli. On jednak dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do mnie rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz na dzień szabatu? Nie mogli mu na to odpowiedzieć. Cały czas konflikt o rozumienie szabatu. Tymczasem to Jezus jest szabatem, żywym szabatem, spełnieniem obietnic. Bo na nim spoczął Duch Święty, który jest w swej najgłębszej istocie szabatem w naszych umysłach i sercach. To nie tyle ten człowiek był chory na wodną puchlinę. Na tę wodną puchlinę pochorował się uczony w piśmie faryzeuszom dekalog, dwie tablice dekalogu. I to oni zamiast przeżywać szabat w Jezusie są w studni i będą wyciągani przez krzyż i zmartwychwstanie z tej studni bez nadziei. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Bóg, stając się człowiekiem, wybrał ostatnie miejsce. Im bardziej pchamy się na pierwsze miejsce, tym dalej jesteśmy od Jezusa, tym mniej nam jest udzielana Jego łaska, Jego miłość. Bo z wszystkiego, co Bóg nam daje, już dał, my z tego robimy przedmiot naszej lepszości w stosunku do innych. Reszta będzie jutro. Bardzo trzeba być napełniony Duchem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, żyć w głębokiej zażyłości z Nim, żeby niczego nie przeoczyć. Ani w Piśmie Świętym, ani w życiu. Bo chrześcijaństwo to jest religia i, jeśli tak można powiedzieć, etyka, a to jest świętość, na miarę Boga. Dlatego trzeba żyć Bogiem.